Witajcie, z tej strony Michał Oleszczyk, podcast Spoiler Master. Witam Was w kolejnym odcinku podcastu, w którym opowiadam i recenzuję filmy bez lęku przed spoilerami. Zapraszam do słuchania, jeżeli już widzieliście film, albo jeżeli nie boicie się spoilerów. W dzisiejszym odcinku, nagranym po wspaniałym wydarzeniu, jakim była konferencja, a w zasadzie zjazd Międzynarodowy Dzień Podcasterów, w którym wziąłem udział w Poznaniu. Bardzo serdecznie dziękuję i pozdrawiam wszystkich, których tam poznałem. Naprawdę świetna rzecz dla każdej osoby zainteresowanej tworzeniem, a nawet śledzeniem podcastów. Zachęcam Was do zapoznania się z profilem Pyrcaster, a także z podcastem Jak Robić Podcasty. To właśnie ta strona i ludzie z nią związani stoją za tym wydarzeniem, które będzie cykliczne. A dzisiejszy odcinek, który nagrywam właśnie tuż po tym wydarzeniu, będzie poświęcony filmowi Ad Astra. To jest film w reżyserii Jamesa Greya, film, który był bardzo wyczekiwany i film, który z wielu powodów jest bardzo interesujący, a także film, który także pod wieloma względami mi się podobał, nawet jeżeli mam do niego jakieś zastrzeżenia. Natomiast zdecydowanie jest to jeden z najambitniejszych filmów roku. Roku, dodajmy, w którym Brad Pitt bardzo mocno zaznacza swoją obecność ekranową, bo nie dość, że dosłownie chwilę temu mieliśmy go w wspaniałej i bardzo szeroko omawianej roli w pewnego razu w Hollywood Quentina Tarantino, to dosłownie tygodnie po tamtej dużej i celebrowanej premierze przecież mamy film równie duży, no i z ogromnymi też ambicjami, film współprodukowany zresztą przez Brada Pitta, film pod tytułem Ad Astra. Także w jednym roku mamy dwa duże filmy z Bradem Pittem i też jest to być może moment, żeby, co także postaram się w tym podcaście dzisiaj zrobić, zastanowić się nad jego wizerunkiem ekranowym i przyjrzeć się tej karierze, która już niedługo będzie obchodziła swoje 30-lecie, bo przypominam, że Brad Pitt do szerszej świadomości trafił po raz pierwszy swoją kinową rolą drugoplanową w filmie Thelma i Louise, a to jest rok 95. Pierwszy, więc już niedługo będziemy mówili o 30-letniej karierze tego amerykańskiego aktora. Natomiast Ad Astra to jest film podpisany przez Jamesa Greya, co mnie niesłychanie cieszy, dlatego że nie jest tak, że filmy Jamesa Greya trafiają na nasze ekrany automatycznie. Większość z nich była dystrybuowana na polskich ekranach, ale nie jest to los wszystkich jego filmów. Dość powiedzieć, że ostatni jego film sprzed 3 lat, to znaczy Zaginione Miasto Z, The Lost City of Z, niestety takiej dystrybucji się nie doczekał. Na szczęście trafił na VOD i można go było u nas obejrzeć, no ale trochę to ujmowało filmowi, który jakkolwiek niedoskonały, to był ciekawy, a przede wszystkim był pomyślany o dużym, szerokim, panoramicznym ekranie. Tak był wymyślony i tak był nakręcony. No, u nas trafił tylko na ekrany mniejsze. Można go też było oglądać na niektórych festiwalach, o ile pamiętam. Był między innymi na Off Camerze w Krakowie. Więc filmy Jamesa Greya to jest temat dosyć szeroki i bardzo mi bliski, bo zawsze byłem orędownikiem tego reżysera i bardzo lubię jego filmy. Od w zasadzie pierwszego, jaki zobaczyłem, bo poznawałem je w niechronologicznej kolejności, w roku 2007, będąc na stypendium w Stanach, w Pensylwanii, obejrzałem film We Own the Night, czyli Królowie Nocy, i to był film, który naprawdę mnie wówczas zachwycił. Napisałem jego recenzję do miesięcznika Kino, być może jeszcze da się ją gdzieś tam w archiwach kina wygrzebać, i wówczas napisałem coś, co zresztą nie było żadnym wielkim odkryciem. Było to dosyć oczywiste, pisano o tym dosyć szeroko, mianowicie porównywałem Greya z Sidneyem Lametem, no i cały film był zresztą trochę pomyślany jako taki hołd dla kina Sidneya Lameta. To było moje odkrycie Greya, a później obejrzałem jego wcześniejsze filmy, to znaczy Małą Odessę i Ślepy Thor, The Yards, który był obecny na naszych ekranach, ale go przegapiłem, kiedy był grany w roku bodajże 2000. pierwszym. No i później już starałem się tę karierę Greya śledzić, chociaż tak jak mówię, no nie było to zawsze łatwe, bo nie zawsze te filmy trafiały na polskie ekrany. Dodam, że także najlepszy film Greya w moim przekonaniu, czyli Kochankowie Two Lovers z roku 2008 na polskie ekrany nie trafił i trzeba go było szukać na DVD. Polecam, bo to DVD jest dostępne, film Kochankowie, po którym także pisałem duży esej dla Filmwebu swojego czasu w cyklu Action Shot i też zachęcam do lektury. Ten film jest wciąż dostępny i pozostaje w moim przekonaniu najwybitniejszym dziełem Greya. Ad Astra jest jego zdecydowanie najambitniejszym i najbardziej wysokobudżetową filmem. To jest produkcja z niesłychanie wyrafinowanymi efektami specjalnymi. Też produkcja, która pomimo, że ma duże ambicje artystyczne i filozoficzne, to jednak bezbłędnie lokuje się w takich ramach blockbustera science fiction, to znaczy filmów ze spektakularnymi efektami specjalnymi, z sekwencjami akcji i z taką epicką historią osadzoną w całości w kosmosie, która no, jak najbardziej włącznie z twarzą Brada Pitta na plakacie sprawia, że na ten film pójdą nie tylko miłośnicy, tudzież koneserzy talentów reżyserskich Jamesa Greya, ale pójdą na niego bardzo szerokie rzesze widzów, którzy chcą zobaczyć Brada Pitta w kosmosie. I to jest niesłychanie interesujący film, film, który już od dłuższego czasu był przygotowywany. Co więcej, bardzo umiejętnie o tym filmie pisano jeszcze zanim został ukończony, to znaczy jest to film w pewnym sensie wyczekiwany z takim długo i szeroko zakrojonym PR-em wstępnym, włącznie z bardzo prestiżowymi publikacjami, co też nie pozostaje bez znaczenia, bo jest to film, który i no też został opisany bardzo szeroko w najbardziej prestiżowej amerykańskiej publikacji, takiej intelektualnej, literackiej, ale także no, okołokulturalnej, to znaczy w New Yorkerze. Tam kilka tygodni temu w numerze z 9 września możecie znaleźć dostępny online za darmo długi, długi profil Jamesa Greya. Profile New Yorkera to jest taka no, w zasadzie najbardziej prestiżowa forma celebracji artysty w świecie elit amerykańskich. To jest właśnie taka, żeby o artyście powstał profil w tygodniku New Yorker i te profile są zazwyczaj niesłychanie rozbudowane. To są wielostronicowe teksty, które powstają bardzo długo i które zazwyczaj fokusują się na jednym dziele, które jest właśnie dziełem najnowszym twórcy, ale sięgają też bardzo głęboko do jego biografii. Piszący taki artykuł spędzają dużo czasu z Greyem. Są tam elementy reportażu, częste opisy życia codziennego tego twórcy. No, ten długi tekst w New Yorkerze o Greyu pokazuje wielowymiarowy jakby portret tego reżysera, ale też stanowił takie, no powiedziałbym, wczesną próbę zwrócenia uwagi na Ad Astra, bo Ad Astra i jej ukończenie było kulminacją tego tekstu i taką sugestię, że oto no, nadchodzi film bardzo, bardzo wyjątkowy. Co do tego, że jest wyjątkowy, nie mam żadnych wątpliwości. Co do tego, czy jest tak wybitny, jak wielu krytyków chciałoby, żeby on był wybitnym, tudzież no, to czasami nawet tak trochę życzeniowo mówią o tym filmie, że jest tak wybitny. No co do tego mam już poważne wątpliwości. Film widziałem jeden raz i pół, to znaczy półtorej czy półtora raza, dlatego że obejrzałem go w całości w wersji 2D, a raz do połowy, bo już więcej nie wytrzymałem. Niestety moje stare kości nie są w stanie przyjmować tak wielu wstrząsów. Mianowicie drugi raz obejrzałem połowę filmu w systemie 4DX, który jak wiemy polega na dużej ilości trzęsienia i różnych efektów świetlnych, wodnych, dźwiękowych i innych. No ale nie wytrzymałem bardzo długo, ale mówię o tym dlatego, że postanowiłem sprawdzić, jak ten film w tym systemie się sprawdzi, jak zafunkcjonuje i mam do powiedzenia przynajmniej jedną rzecz dotyczącą wstępnych sekwencji tego filmu w tym systemie, ale to za chwilkę. James Gray Jest reżyserem urodzonym 50 lat temu, w tym roku stuknęła mu 50 na nowojorskim Queensie, czyli bynajmniej nie, że tak powiem, w szacownych rejonach Upper East Side, z których wywodzą się reżyserzy, przynajmniej w których od pewnego momentu zamieszkali reżyserzy celebrujący tą bardziej intelektualną, wyrafinowaną stronę Nowego Jorku, tylko jest, no właśnie, chłopakiem z Queensu, z tej dzielnicy położonej na północnej, w północnej części Brooklynu, dzielnicy znanej nie tylko no, z mieszanki etnicznej, ale także z dosyć zbanalizowanego życia klasy robotniczej, które czekało się wielu portretów filmowych. Jeśli pamiętacie taki film chociażby jak Przewodnik do rozpoznawania świętych z Shia LaBeoufem, The Guide to Recognizing Your Saints, albo nawet taki sitcom jak King of Queens, w którym gra Kevin James, no to mniej więcej zobaczycie to tło tych takich samych domków, dosyć banalnych ulic, wyniesionych wiaduktów. Tam spora część odcinków metra nowojorskiego właśnie jest na ziemi, nie pod ziemią, więc ogólnie taki postindustrialno-przedmieściowy nowojorski krajobraz, w którym Gray się wychował. Gray bynajmniej nie pochodzi z rodziny bardzo zamożnej, chociaż pochodzi z takiej klasy średniej. Jego ojciec był przedsiębiorcą, który w pewnym momencie wpadł w dosyć duże tarapaty prawne. Został oskarżony, co później zostało zresztą udowodnione, o korupcję i próbę przekupstwa w umowach z... Kotka, co ty robisz? Mówię do mojej kotki, która tutaj leży obok mnie i chyba chce się na mnie rzucić. Zostaw mnie. Swoją drogą macie pozdrowienia od mojej kotki. Więc tak, ojciec Greya został oskarżony o korupcję w pewnym momencie i zostało to udowodnione. Chodziło o dosyć nieczyste deale z transportem publicznym w Nowym Jorku, ale Grey przez całe życie w zasadzie wychowywał się no właśnie w takiej dosyć zbanalizowanej klasie średniej, mimo że rodzice zachęcali go do poszukiwań bardziej intelektualnych, to bynajmniej nie jest to taki twórca, który jakoś by tutaj szczególnie celebrował życie intelektualistów. Wręcz przeciwnie. Zazwyczaj kręci swoje filmy właśnie w takim trochę brzydszym Nowym Jorku, nie tym lśniącym Manhattanie, nie tym lśniącym przepychu, tudzież nawet w tych najbardziej kolorowych i połyskujących światłami dzielnicach, tylko wręcz przeciwnie. Osadza swoje filmy albo na Queensie, albo na Brighton Beach, czyli w tej południowej, skrajnie południowej części Brooklynu, gdzie właśnie mieszanka etniczna przede wszystkim Żydów nowojorskich o pochodzeniu jeszcze rosyjskim, tak jak to właśnie na Brighton Beach jest widoczne w Kochankach. No a wokół tego wszystkiego taka swoista miejska brzdota, w pośród której zazwyczaj umieszcza Gray swoich wrażliwców, bo on często skupia się na bohaterach, którzy są niezwykle wrażliwi i tutaj emblematyczną taką postacią jest postać Leonarda, granego przez Joaquina Phoenixa w filmie Kochankowie i też no, postaci outsiderów, tudzież ludzi, którzy na różne sposoby są może nie tyle wykluczeni, ale jakoś słabsi. Między innymi polska imigrantka w filmie pod tytułem Imigrantka, grana przez Marion Cotillard, Ewa Cybulska, czyli polska katoliczka z klasy robotniczej, która przypływa na Ellis Island w drugiej dekadzie XX wieku i jest w zasadzie no, pozbawiona języka, pozbawiona wszelkiego przywileju. Dosyć szybko zostaje też oszukana, wyrzucona przez rzekomych przyjaciół, rodzinę i jest zdana całkowicie na łaskę i niełaskę takiego bardzo podejrzanego przedsiębiorcy i typa granego przez Joaquina Phoenixa. Więc najkrócej bym określił styl Greya w taki sposób, że z jednej strony on się skupia na jednostkach słabych psychicznie, wrażliwych, często próbujących przezwyciężyć te swoje ograniczenia, ale zazwyczaj sięgających w rejony bardzo niebezpieczne, zakazane, ewentualnie no, takie, które grożą im sparzeniem się. To jest przypadek właściwie wszystkich jego bohaterów, którzy zazwyczaj są to mężczyźni, tylko w Imigrantce skupił się na kobiecie jako na postaci głównej, ale z bardzo dobrymi skutkami, dodajmy. I wokół nich jest taki no, dosyć brzydki, chociaż pięknie filmowany i bardzo niebezpieczny świat, albo mafiozów, albo właśnie jakichś oszustów, albo ludzi, którzy chcą nas zranić emocjonalnie, tak jak to w przypadku Kochanków było, gdzie Gwyneth Paltrow grała taką bardzo piękną, ale też bardzo niezważającą na emocje bohatera, blondynkę z sąsiedztwa. Więc to jest taki reżyser, który bardzo dba o stronę wizualną swoich filmów. Te wszystkie filmy są piękne w sposób nieoczywisty. To nie jest takie banalne, pocztówkowe piękno, tylko powiedziałbym tak głęboko filmowe przemyślenie inscenizacji, zdjęć, scenografii, koloru. Jest to reżyser, który niesłychanie dba o to, żeby cięcia, ruchy kamery, wszystkie te środki narracyjnego opowiadania filmowego były absolutnie przemyślane i nie wyobrażam sobie jeszcze, że Greya, który kręciłby sekwencje czysto spontanicznie i potem szukał filmu w montażu, to jest reżyser, który myśli niesłychanie wizualnie, niesłychanie precyzyjnie i no dość powiedzieć, że Kochanków, czyli Two Lovers, używam od wielu lat już na moich zajęciach na uczelni, kiedy omawiam język filmu, pokazuję obszerne fragmenty tego filmu i od lat mam świetne rezultaty pracując ze studentami, patrząc jak precyzyjnie Grey inscenizuje ten film, jak świetnie używa szerokiego ekranu, jak używa jakby proporcji ekranu, jak używa koloru, jak używa oświetlenia, muzyki, dźwięku. No to jest po prostu znakomity inscenizator. Być może jeden z najlepszych w ogóle inscenizatorów w kinie współczesnym. I to wszystko do tej pory nie spotkało się z jakąś szczególnie entuzjastyczną recepcją w Stanach Zjednoczonych. Grey jest już niemalże przysłowiowo bardziej doceniany w Europie niż w Stanach. Już czterokrotnie jego filmy były pokazywane w konkursie głównym festiwalu w Cannes. To ogromny zaszczyt. Niestety zawsze wyjeżdża stamtąd bez nagród. Ale także jego filmy były, mimo że znajdowały swoich przyjaciół wśród amerykańskich recenzentów, to wciąż było takie przekonanie, że no Greya ani nie kocha publiczność amerykańska, ani branża filmowa, dlatego że mimo tych wszystkich pięknych osiągnięć nie doczekał się chociażby nominacji do Oscarów, nie doczekał się też jakichś bardziej prestiżowych nagród. O Greyu utarło się takie mówienie, że jest to reżyser jakoś wiecznie aspirujący, który chciałby być taki jak Scorsese czy Lamet, ale nigdy do tego poziomu nie doskoczył. I niestety to, w jaki sposób pisze się o Greyu często, no włącznie z tym profilem w New Yorkerze, bardzo umacnia ten obraz, który być może jest prawdziwy. Grey musiał się zmierzyć z ogromną ilością rozczarowań, włącznie z tym, kiedy skończył swój najbardziej ambitny technicznie film, czyli Imigrantkę. No, doszło do tego, że film nie został w Stanach dystrybuowany w żadnym szerokim obiegu. Doczekał się zaledwie takich średnich recenzji z pojedynczymi tylko wybuchami entuzjazmu pewnych bardzo elitarnych krytyków. Nie doczekał się nigdy dystrybucji Wielkiej Brytanii kinowej, na przykład. No filmy Greya często bardzo natrafiały na taką falę obojętności, ewentualnie na skinienie głowy, potwierdzające, że tak, to jest wszystko bardzo ciekawe formalnie, ale niestety nie ma w tym pasji, nie ma w tym energii. I nawet w takich, jak w moim przekonaniu, przynajmniej bardzo udanych filmach, jak Królowie Nocy, czy właśnie Imigrantka, czy na przykład Kochankowie, no nigdy nie były to sukcesy pełną gębą. Zawsze to były sukcesy takie kwalifikowane, to znaczy część widzów reagowała pozytywnie, wytworzył się jakiś taki klubik fanów Greya, do którego dumnie należę i nawet miałem okazję z nim przeprowadzać kiedyś wywiad w Cannes tuż po premierze Imigrantki. Ten wywiad można znaleźć na stronie Rogera Eberta. Ale no cały czas ten duch czy cień niespełnienia, czy przynajmniej taki mit niespełnienia za nim się ciągnie. I nie pomagają te kolejne udziały w konkursie kaneńskim, bo i Ślepy Tor, i Królowie Nocy, i Kochankowie, i Imigrantka były w konkursie kaneńskim. Nie pomagają też dawne sukcesy bo im dawniejsze, tym bardziej jaskrawie ujawniają to, że nie zostały powtórzone, to znaczy mam na myśli Srebrnego Lwa, jakiego otrzymał jego debiut Mała Odessa na festiwalu filmowym w Wenecji. To wspaniały zaszczyt dla wówczas przecież 25-letniego reżysera. Tudzież nagrody za najlepszy pierwszy scenariusz i najlepszą pierwszą fabułę Independent Spirit Awards. No niestety te nagrody już się mocno zakurzyły i jakoś pytanie, dlaczego właśnie gremia i szersza publiczność i szersza brać i siostrzeństwo krytyczne nie kochają Greya, to jest takie pytanie, które niestety się już do niego mocno przykleiło i jakoś trudno się od niego oderwać. Zwłaszcza kiedy czyta się taki profil w New Yorkerze, w którym na siłę podkreśla się to, że Grey mówi otwarcie o tym, że po klęsce imigrantki myśli samobójcze, że po tych kolejnych klęskach miał depresję, że po także no, tych wszystkich niepowodzeniach dystrybucyjnych z dużą dozą frustracji przystępował do swoich projektów, a także takie fragmenty tego profilu, w których na przykład czytamy, że podczas kiedy w Los Angeles przyznawane są Oscary, James siedzi w swojej małej montażowni i pracuje nad filmem, więc jakoś tak cały czas się go ustawia wobec takiej wizji sukcesu, w której Oscar to najważniejsze, co może się przydarzyć i jakoś mam wrażenie też Grey być może także wchodząc w tę rolę i udzielając często wywiadów właśnie w tej konwencji, prawda? Jakiegoś, nie wiem, reżysera, który nie może doskoczyć do wyobrażonej poprzeczki, że on też być może sobie szkodzi. Mówię o tym wszystkim dlatego, że co prawda nie zobaczymy tego literalnie na ekranie w Ad Astra, ale pod skórą tego filmu ten temat oczywiście jest. I sama otoczka Ad Astra, to jak ten film się pojawił na ekranach, to w jaki sposób pisze się o nim, w jaki sposób mam wrażenie niektórzy krytycy w Stanach nawet podkręcają swój entuzjazm po to tylko, żeby właśnie dołożyć do pieca tej grejowskiej oby rosnącej reputacji, że to wszystko gdzieś jakoś szkodzi jemu, że szkodzi temu filmowi i niestety zostawia taki nieprzyjemny dosyć posmak. Ad Astra jest filmem należącym do gatunku filozoficznego science fiction. Nie jest tak, by w ostatniej dekadzie brakowało nam filmów z tego gatunku, było ich dosyć sporo. Od Nowego Początku Denisa Villeneuve'a do High Life Claire Denis, poprzez Interstellar, Grawitację i jeszcze parę innych pewnie tytułów. Mieliśmy dosyć dużo spektakularnych filmów science fiction, które na różne sposoby podejmowały tematy filozoficzne i też komentowały naszą współczesność. Ad Astra też jest takim filmem. Zaczyna się to od napisu lokującego opowieść w przyszłości i no, jest to przyszłość, która posiada zaskakująco niepokojące odciski naszej teraźniejszości. Przede wszystkim postępująca komercjalizacja wszystkiego i triumf późnego kapitalizmu, który być może jest po prostu kapitalizmem i może przestalibyśmy o nim mówić w końcu jako o późnym, bo na zmianę się nie zanosi. Taki jak chociażby komercyjne loty na Księżyc, które odzierają tę wyprawę całkowicie z wszelkiego romantyzmu. I Grey pokazuje je jako po prostu kolejny skomercjalizowany, bardzo drogi lot, w którym można wykupić poduszkę za $125, zapłacić zbliżeniowo, wylądować na lotnisku, które przypomina wszystkie inne lotniska, zjeść kanapkę Subwaya i wysłać paczkę DHL-em. Notabene wizja tego księżycowego lotniska jest idealna w tym filmie, włącznie z bardzo banalnym liternictwem, jakie zastosował Grey, żeby oznaczyć tę stację. Mianowicie ten napis The Moon jest napisany, tak mi się wydaje, że to jest czcionka Helvetica. W każdym razie takie srebrne litery, tak banalne, jakby to było Port Authority w Nowym Jorku, czyli najbrzydszy autobusowy dworzec. No, zresztą Grey w wywiadzie dla Side & Sounda, którego udzielił, bo Ad Astra jest tematem okładkowym w najnowszym Side & Soundzie, podkreśla, że chciał, żeby ta księżycowa stacja wyglądała jak Penn Station, czyli też taki bardzo nieprzyjemny, opresywny dworzec w Nowym Jorku. No to się mu udało i to są wspaniałe tutaj szczegóły. Film pokazuje świat może nie tyle w stanie rozsypki, co delikatnie buzującego kryzysu, co też myślę wywołuje skojarzenia z chwilą obecną. Na ziemi giną ludzie, którzy doświadczają burz elektrycznych. To jest nazywane w filmie udarem, The Surge. No i ten Surge zaczyna wywoływać chaos na Ziemi, ale my nie doświadczamy tego chaosu tak naprawdę w scenach ziemskich. On jest czysto zapośredniczony w obrazy telewizyjne, w relacje. Nie jest tak, żebyśmy widzieli spanikowanych ludzi na ulicach, tylko i wyłącznie widzimy ich na ekranie telewizorów. Rzeczywistość bohatera, nawet wtedy, kiedy zostaje uderzony przez taką burzę elektryczną, spada z sondy kosmicznej i kręci się w powietrzu jak piłka, nawet wówczas bohater pozostaje stosunkowo spokojny, mimo że ekran szaleje. Bohater spada, kręci się wokół własnej osi, ale jego twarz nie wyraża wiele emocji i tak naprawdę o tym jest ten film, o tym, że człowiek, który zaklajstrował w sobie, tudzież zacementował emocjonalne stany, emocjonalne ekspresje, musi za to zapłacić wewnętrzną i życiową cenę i o tej cenie jest ten film. Film zmusza bohatera głównego, astronautę Roya, granego przez Brada Pitta, do konfrontacji ze swoim ojcem. Ten ojciec Clifford, uważany na Ziemi za bohatera, dlatego że dawno temu, ponad 20 lat temu, wybrał się na rubieże kosmosu, gdzieś w okolicy Neptuna, po to, żeby badać możliwości inteligentnego życia, z którymi z jakiegoś powodu wciąż ludzie w tym filmie wiążą jakieś wielkie nadzieje. Nie do końca wiadomo, na czym miałyby polegać te nadzieje. Czy na udanej kooperacji, czy na jakimś religijnym olśnieniu, czy na ewentualnym kolonialnym podboju. To w tym filmie nie zostaje wyjaśnione. W każdym razie ludzkości w tym filmie bardzo zależy na tym, żeby otrzymać jakiś znak z zewnątrz, żeby udowodnić istnienie życia pozaziemskiego. No i ojciec właśnie Roya, czyli Clifford, grany przez Tommy'ego Lee Jonesa, lata temu wypuścił się na te kosmiczne rubieże i nasz bohater, który jest zanurzony w takiej emocjonalnej magmie po rozstaniu z żoną, którą tu widzimy tylko chwilami, Liv Tyler, znowu w roli żony astronauty, jak w Armagedonie. Otóż bohater musi się skonfrontować właśnie ze swoim ojcem, który na Ziemi uważany jest za bohatera, ale tajne służby wiedzą z prawie całkowitą pewnością, że jest on zdrajcą, buntownikiem i kimś, kto przypomina bardzo zbuntowanego pułkownika Kurtza w Jądrze Ciemności Josepha Conrada i oczywiście w czasie apokalipsy Francisa Forda Coppoli, który to film zaledwie chyba 12-letni James obejrzał lata temu w Carnegie Hall w Nowym Jorku w 1981 roku jesienią i ten właśnie seans połączony z seansem doktora Strangelova Kubricka był seansem, który zmienił jego życie, po nim zamarzył, żeby być filmowcem i po nim rozpoczął swoją filmową pasję. Więc nic dziwnego, że 50-letni James wraca do pasji 12-letniego Jamesa i postanawia nakręcić własną wersję czasu apokalipsy, bo w sumie właśnie tym jest Ad Astra, to znaczy jest przerobieniem czasu apokalipsy przez maszynkę 2001 Odysei Kosmicznej, przyprawienie tego czekoladową posypką Spielberga i okraszenie całości metafizyką rodem z Terensa Malika. Tak bym to ocenił, mniej więcej w jednozdaniowej recenzji, bo co tu mamy? Mamy podróż kosmiczną, mamy takie echa powolnych filmów kosmicznych, ja bym to nazwał slow sci-fi cinema, takich jak chociażby Solaris Andrzeja Tarkowskiego, to znaczy długie, nieruchome ujęcia pokazujące ciała w przestrzeni, w stanie nieważkości, okraszone bardzo tutaj taką pełną niepokoju muzyką Maxa Richtera i bardzo ciężkim, bardziej Malikowym niż sam Malik, takim głosem, narracją z zakadru, którą prowadzi Brad Pitt. Ta narracja towarzyszy całemu filmowi, niestety chwilami jest bardzo dosłowna, nie ma nawet takiej transcendentalnej, religijnej frazy w tej narracji, bardziej jest to narracja, powiedziałbym, w dosyć literalny, dosłowny sposób wyjaśniająca stany psychiczne bohatera, nazywająca je bardzo wprost i chwilami niestety ta narracja wydaje mi się nadmierna, jest jej za dużo, jest za mocno dociśnięta, jest zbyt dosłowna, aż dziwię się, że niektórych zdań w montażu Gray nie wyciął i tu jestem ciekaw, czy były jakiekolwiek napięcia z producentami. Dodam, że współproducentem filmu jest właśnie Brad Pitt i jego firma Plan B, tudzież Plan B, którą zakładał kilkanaście lat temu z Jennifer Aniston i Bradem Grayem. Natomiast No, film dosyć jawnie odwołuje się do czasu apokalipsy, włącznie ze sceną rozmowy z oficerami, w której Pitt otrzymuje zlecenie, tudzież misję odwiedzenia Neptuna i porozmawiania z ojcem. Te sceny przypominają bardzo sceny z oficerami w czasie apokalipsy, kiedy Martin Sheen odgrywa bardzo podobną scenę. I cały film, który także polega na nagraniach postaci ojca, przez Tommy'ego Lee Jonesa, który te nagrania ogląda obsesyjnie, nasz bohater przypomina znowu nagrania głosu Kurtza, które figurowały w bardzo podobnej funkcji w czasie apokalipsy. I no, gdzieś od tego czasu apokalipsy tutaj się nie da w Ad Astra uciec. Poza tym, że film ma o wiele spokojniejszą i można powiedzieć wręcz pogodną konkluzję, mimo że pokazuje pod sam koniec taką bardzo pełną bólu i goryczy konfrontację syna z ojcem, to jednak jest to film, który w ostatnim momencie zostawia nas z jakimś rodzajem nadziei na to, że bohater inaczej spojrzał na życie, na swoją egzystencję i być może rozpacz nie będzie już tą siłą, która nim najbardziej kieruje. Ad Astra jest filmem spektakularnym i tutaj polecam też swoją recenzję z dwutygodnika opublikowaną kilka dni temu, tam piszę o tym troszkę więcej. Są tutaj naprawdę spektakularne momenty, to znaczy ten moment upadku, tudzież odpadnięcia Roya ze stacji kosmicznej, kiedy kręci się w powietrzu i jest to nakręcone niebywale dynamicznie i zmontowane fantastycznie. Operator Hoyte van Hoytema, którego notabene absolwent Łódzkiej Szkoły Filmowej, który kręcił już ogromne, znakomite produkcje i to i na wojnie, jak w Dunkierce i w przyszłości, w świecie przyszłości, jak w filmie Ona, ale nie tylko, bo to jest naprawdę wybitny operator, który też lubi techniczne wyzwania. Warto zobaczyć chociażby reklamę Kenzo, którą nakręcił ze Spike'em Jonesem. No, głowa mała, tak to wygląda. Więc są tutaj spektakularne sceny. Ta scena wirówki w powietrzu, kiedy Brad Pitt kręci się i kręci i kręci i razem z nim kręci się cały świat, wywołała u mnie dobrze pojęte mdłości, kiedy obejrzałem ją w 4DX, bo rzeczywiście ruch foteli i podmuchy powietrza, to wszystko jest tak zsynchronizowane, że ten kręcący się ekran, kręcący się fotele rzeczywiście robią wrażenie. Także jeżeli chcecie płacić tą ogromną, absurdalną cenę, jaką obecnie kosztują bilety 4DX w Cinema City, to polecam, chociaż za jeden taki bilet możecie mieć całą kartę Unlimited, którą polecam bardziej. Więc tylko dla spragnionych wrażeń. Ale tak, to jest spektakularna sekwencja, podobnie jak pościg za łazikami księżycowymi, kiedy to na Księżycu, na srebrnym globie, z czarnym powietrzem, czarnym niebem w tle, odbywa się bezgłośny w zasadzie pościg. Nie ma atmosfery, więc nie mogą się rozchodzić fale dźwiękowe. Strzały są przytłumione i wszystko wygląda sennie, przedziwnie, a jednocześnie jest to fantastycznie zmontowana, bardzo szybka scena akcji. No to są te momenty, kiedy widzimy Greya, mistrza inscenizatora, absolutnie w formie najwyższej. Kto pamięta deszczowy pościg samochodowy w Królach Nocy, ten wie, o czym mówię. To był świetny pościg, w którym w zasadzie nic nie było widać przez szyby samochodów, bo wszystko było zalane wodą, zalane deszczem. Grey stawia sobie takie wysokie zadania reżyserskie i absolutnie nie tylko doskakuje, ale przeskakuje poprzeczkę, którą sobie zawiesza. Jest po prostu inscenizatorem wybitnym. Natomiast pytanie, czy ogarnia całość opowieści, albo czy potrafi i nadać taki rezonans, jaki by chciał, tu mam wątpliwości. Cały film jest synowsko-ojcowską psychodramą. Najokrutniejsze momenty filmu przychodzą wtedy, kiedy ojciec mówi wprost synowi, że tak, postawiłem pracę ponad wami, relacja emocjonalna z tobą, synu, nie była dla mnie tak istotna jak misja poszukiwania życia w kosmosie. Są to słowa, zwłaszcza w jednym momencie, niesłychanie okrutne, raniące dla syna i tak naprawdę film nie usprawiedliwia ojca, tylko pokazuje, że syn musi sobie radzić z tym ojcowskim odrzuceniem. No, są to wstrząsające momenty. Ale no, kiedy na to wszystko nałożymy porządek religijny, bo tam dużo się mówi o Bogu Ojcu, więc ta figura Ojca jest tutaj obecna, kiedy na to jeszcze nałożymy porządek filozoficzny, tudzież nawet może trochę ekologiczny, bo ten film jest jak najbardziej zrodzony w takiej świadomości kryzysu klimatycznego i Grey też jakby pewne sygnały posyła, że widział klasyk ekologicznego science fiction, czyli Silent Running, Niemy Wyścig Douglasa Trumbulla. no to jeżeli to wszystko zostawimy, to powiem tyle. Ambicja tego filmu waży wiele, wiele ton. Humor tego filmu, który jest obecny, ale bynajmniej nie jest to humor, który by sprawiał, że całość jest naznaczona jakąś lekkością. Nie, to są takie chwilami obecne żarty czy dotknięcia ironii dla Greya bardzo charakterystyczne. No niestety nie odciąża tego filmu. Film ugina się pod ciężarem własnej ambicji, co jest o tyle paradoksalne, że sam Grey chwilami pozwala sobie na zrealizowanie takich chłopackich marzeń reżyserskich i na przykład ładuje do filmu scenę, w której astronauci na chwilę muszą się zatrzymać w swojej misji, żeby wejść na statek porzucony przez tudzież opustoszały wysyłający sygnał SOS, co przypomina trochę Obcego. I tam rzeczywiście pojawia się potwór w postaci morderczej małpy, która wygląda jak najbardziej jak z filmu klasy B i zresztą scena jest świetnie wyreżyserowana. Ataku tej małpy, głowa małpy fajnie rozpryskuje się na bulaju drzwi kosmicznych. To są, mówię oczywiście teraz językiem mnie, czyli 14-letniego fana fajnego, krwawego kina. Tak, to jest zrobione świetnie, tylko nagle sobie zdajemy sprawę z tego, że naprawdę nie wiadomo, co Grey chce się w tym filmie osiągnąć, bo albo tworzy właśnie taką filozoficzną baśń, albo no, traktuje poważnie swoje tematy, albo wsadza tam morderczą małpę i tak dalej. No, nie da się ukryć, że mniej więcej w 80 minucie wkrada się tutaj duże niezdecydowanie i duża nuda. To znaczy ostatnie pół godziny, wyjąwszy samą konfrontację z ojcem, to jest nuda w stanie czystym. I wydaje mi się, że wzięło się to z tego, że Grey nie do końca wiedział, w jaki ton w tym filmie uderzyć. To znaczy w momencie, jak już zaczął iść w skojarzenia typu Czas Apokalipsy, Jądro Ciemności 2001, no to trochę trudno było się obrócić napięcie i nadać całemu filmowi trochę lżejszą wymowę. Być może scena z małpą była próbą czegoś takiego. Niestety nie wystarczy z kolei jeden taki numer, żeby całemu filmowi nadało to inny ton. Więc prawdę mówiąc, jestem zagubiony w tym filmie i jestem rozczarowany tym, jak bardzo on się rozpada na te bardzo nierówne części i o ile niektóre wywołują mój zachwyt, tak jak już powiedziałem, te sceny spektakularne, ewentualnie ta ironia właśnie późnego kapitalizmu w kosmosie przyszłości, o tyle wcale nie jestem pewien, że te wszystkie składniki działają wspólnie razem, a nawet chwilami czułem zażenowanie pewną pretensjonalnością tego filmu, bo sam fakt wybrania tytułu po łacinie jeszcze przetłumaczonej na ekranie w taki dosyć toporny sposób, na wypadek gdybyśmy nie wiedzieli, co to znaczy Ad Astra. To taki typowo producencki jakby chwyt, tak, żeby Ad Astra przez chwilę było na ekranie razem z literami układającymi się w To The Stars, czyli to gwiazd. No plus ten właśnie nadmiar voice-overu, nadmiar informacji, taka obawa, żeby no, z jednej strony nakręcić coś artystycznego, ale z drugiej strony, żeby jednak uważać i pozostać na bezpiecznym gruncie blockbustera. No to wszystko są ograniczenia, z którymi chociażby Claire Denis w filmie High Life nie musiała się liczyć i myślę, że Claire Denis wychodzi z takiego wyobrażonego Celebrity Deathmatch zwycięsko, bo Grey nie jest na tyle odważny, żeby chociażby eksplorować seksualność astronautów w kosmosie. Jak wiemy, Claire Denis była pod tym względem bardzo odważna i wręcz uczyniła to niemal głównym tematem swojego filmu, i seksualność, i płodność w kosmosie. Tutaj tego nie ma, a przecież Claire Denis też miała gwiazdę w postaci Roberta Pattinsona. No, Grey jednym słowem gra w tym filmie na kilku boiskach, chce wygrać kilka meczy, nie da się tego zrobić, więc powstaje film wspaniały i frustrujący jednocześnie, chociaż i tutaj dodaję coś, o czym już nie miałem miejsca napisać w dwutygodniku w swojej recenzji, absolutnie potwierdzający gwiazdę, jaką jest Brad Pitt, potwierdzający jego gwiazdorską charyzmę, jego gwiazdorską pozycję, nie tylko fakt, że w tym samym roku jest u Tarantino i u Greya i nie tylko fakt, że jest też producentem, ale także fakt tego, że faktycznie można spojrzeć na tę karierę na tych ostatnich 30 lat i zadziwić się, jak wiele wspaniałych ról on zagrał. Dodam, że w nowym Silent Soundzie, właśnie w tym z Ad Astra na okładce, jest bardzo dobry, taki skrótowy, ale rzeczywiście świetny tekst Ann Bilson o karierze Pitta. I przeglądając, czytając ten tekst, byłem w szoku, jak wiele tych ról ja pamiętam, bo przecież pamiętamy go i jako takiego młodego zamiennika Roberta Redforda w filmie A River Runs Through It, czyli Rzeka Życia, o ile pamiętam. u nas. Nie tylko w tych ikonicznych jego rolach, jak chociażby w Podziemnym kręgu Finchera, tudzież tych nominowanych do Oscara, jak w 12 małpach, Moneyball, czy w ciekawym przypadku Benjamina Buttona, ale przecież w tak kluczowych filmach lat 90. jak 7. Przecież w tak przełamujących tabu filmach lat 90. jak Wywiad z wampirem. W takich autoironicznych rolach, jak chociażby w Przekręcie Guya Ritchiego. Notabene za ten film Brad Pitt trafił na listę najgorzej udawanych akcentów, bo tam bodajże mówi z takim sztucznym irlandzkim akcentem. Ale także w tych ambitnych produkcjach, które często wspierał. Nie jest przypadkiem, że Ad Astra tak mocno nam się kojarzy z Malikiem, bo przecież Brad Pitt wystąpił już w jednym filmie, w którym tłem był kosmos, perspektywą był Bóg, a problemem były relacje ojcowsko-synowskie, to znaczy w Drzewie Życia nagrodzonym Złotą Palmą, w filmie, w którym zagrał rolę z kolei ojca tym razem. I też był voice-over, też był dosyć dosłowny i też kamera często kontemplowała Pitta i jego zamyślone spojrzenie na tle zdumiewających różnych krajobrazów. Więc Drzewo Życia jest takim duchowym bratem Ad Astry, może nawet bardziej niż 2001, może nawet bardziej niż Czas Apokalipsy. A przecież to był także film, który Brad Pitt współprodukował. Więc tych ról jest bardzo dużo, włącznie z tymi stricte gwiazdorskimi, takimi stricte hollywoodzkimi w dobrym, starym stylu, to znaczy jak w trylogii Ocean's Eleven, czy w Sprzymierzonych, czy w Panu i Pani Smith. Ten tekst w Sign and Soundzie sprawił, że rzeczywiście spojrzałem na te 30 lat kariery Pitta i jak na chłopaka, który wychowywał się w Oklahomie i Missouri i ma w sobie ten taki gen prostego, w dobrym słowa znaczeniu, chłopaka z amerykańskiej prowincji, to jest to kariera zdumiewająca, ponieważ, i to jest chyba najbardziej zaskakujący element, pozbawiona dużych klap, bo mogą nam się nie podobać niektóre filmy Pitta, ale to jest kariera pozbawiona tak naprawdę wielkich wpadek i jeszcze na dodatek uświęcona faktem, że Pitt nie tylko jest producentem, nie tylko ma firmę Plan B, ale także jest producentem, który wchodzi w bardzo dobre projekty, bo przecież i Moonlight, i Beautiful Boy, i Selma, ale także film Okja Bonga, który jest obecnie na ekranach jako z filmem Parasite, ale Okja to był film wcześniej nakręcony dla Netflixa. To wszystko są filmy, w których miał swój udział Brad Pitt jako producent. Także kto wie, proszę Państwa, czy nie mamy przed sobą jednej z kluczowych postaci w ogóle amerykańskiego kina ostatnich trzech dekad, postaci producenta, aktora, prawdziwej gwiazdy, świetnego aktora, który wystąpił w kluczowych filmach tych trzech dekad, jak chociażby 7, jak chociażby Drzewo Życia i teraz u Tarantino podsumowuje te swoje 30 lat kariery, a w Ad Astra daje taką kreację, która z dużym prawdopodobieństwem będzie nominowana do Oscara. Więc być może ta czwarta nominacja się spełni dla Brada Pitta. Ja wychodziłem z Ad Astra trochę rozczarowany, bo marzy mi się taki James Gray, który niekoniecznie napina się i koniecznie chce udawać Kubricka, czy Spielberga, czy Scorsese'ego, czy Pole, tylko bardziej James Gray, który eksploruje po prostu tematy, które go interesują, tak jak to było chociażby w Kochankach. Ale ostatnia informacja z profilu New Yorkerowskiego, o którym tutaj mówię, jest taka, że następny projekt Jamesa Graya to będzie film bardzo osobisty, dziejący się w latach 80. w Nowym Jorku, mniejszej skali, więc może tutaj nastąpi coś takiego, że James Gray znowu nakręci film, który mnie w pełni usatysfakcjonuje. Ad Astra jest filmem zdecydowanie wartym obejrzenia i koniecznie obejrzyjcie go w kinie, ponieważ jest to film prawdziwie spektakularny w wielu aspektach. Jako całość nie nasycił mnie. Myślę, że jest to jednak film niespełniony, mimo całego entuzjazmu, jaki wykrzesali przy tej okazji krytycy. Ja pozostaję troszkę sceptyczny, ale śledzę odyseję filmową Jamesa Graya. Od 25 lat ten reżyser jest jednym z ciekawszych, ambitniejszych twórców pracujących w kinie współczesnym i bardzo mu życzę, żebyśmy wszyscy przestali porównywać go do Scorsese i innych wielkich, żeby on także przestał aspirować do podobnej im roli, tylko żeby był po prostu sobą, Jamesem Grayem, bo takich inscenizatorów naprawdę ze świecą szukać. Bardzo Wam dziękuję za kolejny odcinek. Jeżeli podobał się Wam ten odcinek podcastu, zapraszam do posłuchania poprzednich odcinków, do zasubskrybowania na YouTubie, bądź na Spotify'u, bądź na dowolnej aplikacji, jaką się posługujecie, a także do kliknięcia like na moim fanpage'u facebookowym Spoiler Master, podcast do słuchania po seansie, a następny odcinek już za tydzień.